Najpierw wyprostujmy ten popularny mit, hełmów z rogami nie było, po prostu. Niewolnikami słowiańskimi handlowali nie tylko kupcy skandynawscy, ale również kupcy słowiańscy. Jeżeli jedziemy czy z Gdańska w stronę Warszawy, czy z Warszawy w stronę Gdańska i przejeżdżamy na wysokości jeziora Druzno drogą ekspresową S7, no to przejeżdżamy po terenie osady.
Dzisiejsza nazwa Rosji, bardzo daleko idąc, pochodzi od ludzi zamieszkujących kiedyś Szwecję.
Tak.
Dzień dobry, witamy Was serdecznie w Historii w Cztery Oczy. To jest zupełnie nowy cykl podcastowy Histmaga, w którym w dłuższej zdecydowanie formie niż dotychczas będziemy sobie rozmawiać na różne ciekawe historyczne tematy. W każdym odcinku będziemy mieć zacnych gości, autorów Histmaga, ale też osób niezwiązanych z naszym portalem, którzy będą poszerzać naszą wiedzę o różnych wydarzeniach historycznych. Ja nazywam się Dawid Miązek i mam zaszczyt i przyjemność poprowadzić ten cykl, a naszym pierwszym gościem jest dzisiaj Jakub Jagodziński. Witam cię, Jakubie.
Cześć, Dawid, witam cię również serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać.
Jakub Jagodziński, wicenaczelny Histmaga, ale też archeolog, pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. No i człowiek, który wikingami żył pewnie od dzieciństwa. Dlaczego do tego dojdziemy? Wszystko się zgadza?
Wszystko się zgadza, potwierdzam.
No właśnie, bo ty tak naprawdę pracujesz, mieszkasz i pracujesz w miejscu, które okazuje się, nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, ja szczerze mówiąc byłem zaskoczony w momencie, w którym się dowiedziałem, w miejscu, które ma najwięcej wspólnego z wikingami na całych ziemiach polskich. Dlaczego ten Elbląg jest taki wyjątkowy i tu pewnie dojdziemy do tej twojej historii rodzinnej?
Bardzo podoba mi się to pytanie. Tak, rzeczywiście Elbląg jest mocno związany z tą historią wczesnośredniowiecznych Skandynawów, których znamy jako wikingów, za sprawą Truso. Osady, która wcześniej była znana jako jakiś port, ponieważ była znana jedynie z źródła pisanego, z relacji Wulfstana. No i poszukiwana przez 2 stulecia, więc jest to historia bardzo długa samych poszukiwań. Może później do tego dojdziemy, ale w dużym skrócie Truso zostało odkryte nieopodal Elbląga, kilka kilometrów w linii prostej na południe od Elbląga, to jest około 5 kilometrów.
Przez osobę, również... którą znasz.
Jak najbardziej, przez mojego ojca. Myślę, że do historii badań może przynajmniej jakoś przyczynkarsko też tutaj będzie okazja przejść. Jeśli zaś idzie o związki samego Elbląga z wikingami, one również są, nie jest tylko tak, że to Truso, ale pewnie wiąże się to również z Truso, ale w obrębie samego miasta również zostały odkryte ślady tych przybyszów z Europy Północnej, między innymi takie niewielkie cmentarzysko na polu nowomiejskim, to jest dzisiejsza dzielnica Zatorze, tam bogato wyposażone groby kobiece, także tych śladów trochę było. Nie są to co prawda jedyne ślady tych społeczności północnych na dzisiejszych ziemiach polskich. Jest jeszcze kilka takich miejsc, które miłośnicy wczesnego średniowiecza zapewne kojarzą, ale rzeczywiście no, jest to miejsce wyjątkowe.
Truso to było wikingskie miasto, skandynawskie miasto na ziemiach polskich. To nie było miejsce, do którego wikingowie przyjeżdżali czy przypływali, tylko oni tam po prostu żyli, założyli swoją kolonię, możemy tak powiedzieć?
Powiedzmy, nazwijmy to takim terminem emporium, czyli osada rzemieślniczo-handlowo-portowa. W angielskiej literaturze stosuje się taki termin ports of trade, Niemcy mówią Seehandelsplatz. Generalnie nie były to jeszcze miasta, nie były to też protomiasta, mimo że w takim potocznym rozumieniu tak trochę to odbieramy, bo dosyć zbliżone były niektóre funkcje tych ośrodków. No w końcu ludzie je zamieszkiwali, w końcu tam pracowano, handlowano, ale jednak te ośrodki miały swoją specyfikę. Truso było osadą zbliżoną, by nie powiedzieć bliźniaczą, do analogicznych osad, które powstawały na terenie Skandynawii, choćby duńskiego Hedeby czy szwedzkiej Birki.
No dobrze, ale wiemy, że Wikingowie ekspandowali na wschód i o tym pewnie jeszcze też będziemy mówić. Czy Truso miało taki status jak te miasta nad Wołgą, czy nawet nad Dnieprem, które Wikingowie zakładali i tam żyli i potem tworzyli imperia? Czy to zupełnie inny level, że tak powiem?
Każdy ośrodek był trochę inny, natomiast wszystkie te osady, które rzeczywiście zakładali Skandynawowie, tak jak w przypadku Truso, no miały one no, tę podstawową funkcję i walor związany z handlem. One były połączone pewną siecią handlową. Jest coś takiego jak słynny szlak od Waregów do Greków. Mhm. To jest ten wschodni szlak, który wiódł przez Ruś. Wiemy, że tym szlakiem właśnie trafiały między innymi do Truso, ale też dalej na zachód, do Europy Północnej także. Arabskie monety, dirhemy. O tym, za co płacono dirhemami, pewnie też jeszcze sobie dzisiaj trochę poopowiadamy. No w każdym razie każda ta osada miała trochę swoją szczególną specyfikę. To, co się działo na wschodzie, jednak w znacznej mierze się różniło od tego, co było na tych południowych i północnych wybrzeżach Bałtyku. Zwłaszcza, że ten wschód rozpatrujemy chyba raczej z perspektywy powstałej no, organizacji państwowej, jaką była Ruś Kijowska. Mówimy o dynastii Rurykowiczów. Jeżeli patrzymy na to, co się działo tutaj, tutaj mam na myśli osadę Truso, mówimy raczej o takiej skandynawskiej enklawie. No bo zwróćmy uwagę, jakie to było położenie. W szerszym rozumieniu to jest rejon ujścia Wisły. A konkretnie patrzmy na to, że to są tereny pruskie, czy też jeszcze szerzej pogranicze, takie prusko-słowiańskie, prawda? Czyli już sam teren pogranicza jest taki nietypowy. No i na tym terenie pogranicza nagle pojawia się jeszcze taka jakaś skandynawska osada, prawda? To się może wydawać bardzo nieintuicyjne. Nie tego byśmy się spodziewali w tym miejscu, co tu robią Skandynawowie. To jest takie, może się wydawać mocno zagadkowe. No ale co robią? No handlują, prawda? Z jednej strony rzemiosło, z drugiej handel. No i to była ta podstawowa powiedzmy, to było to, czym przede wszystkim zajmowali się Skandynawowie w tych ośrodkach. To ja sobie zdaję sprawę, że to troszeczkę burzy takie powszechne rozumienie, taki powszechny obraz.
No właśnie, Wikingów. Że wpadają ci Wikingowie na tych swoich charakterystycznych łodziach, drakarach, wypadają w rogatych hełmach na ląd, z toporem w ręku, z mieczem w ręku, z tarczą albo bez, napadają na wioski, na klasztory, burzą, niszczą, wychodzą z łupami. To rozumiem, że to się na wybrzeżach Bałtyku, przynajmniej w okolicy Truso, nie działo. Tutaj woleli spokojnie pohandlować.
Łohoho, bardzo dużo wątków poruszyłeś. To znaczy najpierw wyprostujmy ten popularny mit. Hełmów z rogami nie było. Po prostu. To jest wymysł, który powstał.
Zdajesz sobie sprawę, że rujnujesz nam dzieciństwo teraz.
No czasem archeologia musi być trochę brutalna. Musimy sobie uświadomić, że to powstało dopiero w czasach Wagnera, tego kompozytora i oper, które wystawiane były we Wiedniu. Więc znacznie później niż czasy, w których żyli i działali Wikingowie. Jeżeli chodzi o te najazdy, to oczywiście one nie są mitem. To, co się działo w Europie Zachodniej czy na Wyspach Brytyjskich, to, co w ogóle dało początek, nawet pod względem jakiejś periodyzacji, prawda? 793 rok i ten atak na Lindisfarne, ci mnisi, prawda? Klasztor. No to wszystko jest oczywiście doskonale znane. Natomiast to jest tylko jedno jakieś oblicze tego, jak wyglądał okres wikiński. W ogóle musimy sobie zdać sprawę, że tymi Wikingami w takim rozumieniu ludzi, którzy wyprawiali się na Wiking, czyli od tego jest w ogóle ten termin, czyli tymi ludźmi, którzy najeżdżali, rabowali, prawda? No, tak można chyba powiedzieć, Wikingowie to rabusie morscy. No to...
To nie jest przynależność etniczna, to jest bardziej... funkcja w tym społeczeństwie?
Bardziej styl życia, ale musimy sobie uświadomić, że raczej styl życia nie całego społeczeństwa, nie większości nawet społeczeństwa, tylko jakichś elit. No bo kogo mogło być stać na to, żeby kupić kosztowne uzbrojenie, żeby mieć ten właśnie wspomniany, przywołany topór, miecz, prawda, żeby w ogóle mieć łódź, no i ludzi, których jednak cechowała jakaś szczególna ambicja, odwaga i chęć ekspandowania, no to nie byli wszyscy. Większość ludzi jednak zajmowała się tą pracą na farmach, prawda? Mhm. To nie były wielkie ośrodki, nie wszyscy byli kupcami, nie wszyscy byli rzemieślnikami, nie wszyscy byli wojownikami. Mówimy tu o jakimś stosunkowo niewielkim udziale tych społeczności w całym społeczeństwie, więc to jest też taka kwestia, o której musimy pamiętać, że widzimy zawsze tych wojowników, i oni oczywiście byli, ale no przyćmiewa nam to taki całościowy obraz. To jednak tylko jakaś część.
Żebyśmy mieli jasność. Wiking to jest człowiek, który rusza na wiking, czyli na taką wyprawę. I to jest trochę jak, no bardzo to uproszczę, ludzie jeżdżą do pracy za granicę. Oni sobie robili takie wyjazdy zagraniczne, tylko w bardzo brutalnej formie. Musieli najpierw zainwestować w ten wspomniany sprzęt, a to im się zwracało po wielokroć z łupów, o ile oczywiście wrócili z tarczą, a nie na tarczy.
Na pewno zgodzę się co do tego, że była to jakaś ich forma zarobkowania i stylu życia i na pewno stąd też jest ten termin wiking, chociaż są tam jeszcze jakieś inne koncepcje, moim zdaniem ta jest najbardziej przekonująca. No i teraz jeszcze żebyśmy, bo może to jest dobry moment, żeby troszeczkę uporządkować to, kim kto był, bo tych terminów dotyczących wczesnośredniowiecznych Skandynawów pojawia się naprawdę sporo. Znaczy jeden to są ci oczywiście wikingowie. Mhm. Chyba nie trzeba tłumaczyć terminów typu Skandynawowie czy mieszkańcy Europy Północnej, ale pojawiają się też na przykład takie terminy jak Normanowie. No to z kolei odnosi się już do okresu takiego bardziej schyłkowego dla epoki wikingów, tego końca X wieku i Skandynawów, którzy się już zromanizowali na terenie północnej Francji. Mamy termin Rusowie, który też oznacza Skandynawów, tylko jest to termin zaczerpnięty z języka fińskiego i oznacza konkretnie, w ten sposób określano Szwedów, grupy mieszkańców Szwecji, które udawały się na wschód, prawda? Stąd ci Rusowie. W tej nazwie kryją się Szwedzi. Dalej mamy jeszcze...
Dzisiejsza nazwa Rosji, bardzo daleko idąc, pochodzi od ludzi zamieszkujących kiedyś Szwecję.
Tak, zdecydowanie tak. To jest ten źródłosłów. Tak wskazują językoznawcy, więc taka jest prawda. Więc mamy tych Rusów. Mamy jeszcze Waregów. Waregowie, no to były jakieś takie drużyny najemne, które walczyły przede wszystkim na tych kierunkach wschodnich. I chyba udało mi się
wymienić. Wyczerpaliśmy
tak, ale cały czas, bo często używa się tego troszeczkę na zasadzie synonimów, a są jednak pewne różnice w zależności od tego, o kim dokładnie mówimy, więc dobrze jest to troszeczkę jednak uporządkować, tak myślę, żeby też słuchacze wiedzieli, że generalnie najczęściej myślimy o mieszkańcach Europy Północnej, o Skandynawach. Kiedy używamy terminu wikingowie jest podobnie, chociaż no, robimy sobie tutaj takie świadome, drobne uproszczenie. Nie skupiamy się tylko na tej czynności związanej z rabunkiem, tylko mówimy po prostu o Skandynawach tego okresu wikingskiego, prawda?
Najkrócej mówiąc, to skomplikowane, ale można powiedzieć, że nie każdy Skandynaw to wiking, a też nie każdy wiking musiał być Skandynawem, ale tej puszki już nie otwierajmy. No dobrze, dlaczego Europę Zachodnią najeżdżali, a tu przypłynęli handlować, założyć swoją osadę, faktorię handlową, jakąś ekspozycję na ten rynek. Dlaczego tutaj nie urządzali wikingów?
Doskonałe pytanie. Cóż, Zachód w tym czasie, we wczesnym średniowieczu, miał już duże, bogate miasta, miał bogactwo, jakie gromadził na tych terenach Europy Zachodniej, na terenach Wysp Brytyjskich kościół, więc było tam co rabować, było po co jechać i napadać. Jeżeli zaś chodzi o tereny Słowiańszczyzny Zachodniej, no to tutaj nie było takich wielkich, wspaniałych miast, Więc też wydaje się, że zdecydowanie lepszym przedsięwzięciem był udział w handlu. Chociaż musimy też tutaj troszkę to uzupełnić, bo są jakieś przykłady odnotowane w źródłach pisanych konfliktów słowiańsko-skandynawskich. Przy czym ja zawsze podkreślam, że przy każdej okazji, że jednak to jest taka nasza współczesna optyka na te wydarzenia. Troszeczkę przekładamy sobie nasze takie dzisiejsze spojrzenie, próbujemy podzielić te grupy etniczne. No tak, Skandynawowie, Słowianie, no to musieli przeciwko sobie, prawda? No wydaje się, że świat jednak był trochę inaczej skonstruowany i to jest takie anachroniczne spojrzenie na przeszłość, chociaż rzeczywiście do jakichś tam konfliktów dochodziło. Przy czym wydaje mi się, że to nie pochodzenie etniczne czy kwestie kulturowe stanowiły jakąś oś tego konfliktu, raczej to były kwestie ekonomiczne.
No ale mamy takie przykłady, że no nie wiem, ziemie słowiańskie były wówczas pełne już, może nie było tej struktury państwowej, ale było mnóstwo grodów, które lepiej lub gorzej funkcjonowały. Mhm. No i mieliśmy takie przykłady, że nie wiem, wikingowie, czy przybysze z północy oblegali jakiś gród, zdobywali, była jakaś bitwa, mamy takie ślady?
Jest kilka takich przykładów. Taki najwcześniejszy to jest początek IX wieku i król Gottfred, władca Gottfred, władca duński, który najechał na słowiański ośrodek Rerik z terenu Słowiańszczyzny Zachodniej, to są dzisiejsze Niemcy. No zniszczył ten ośrodek, zniszczył ten Rerik i kupców z tego ośrodka przesiedlił do Hedeby. Hedeby, jak wiemy, to osada podobna do wspomnianego na początku naszej rozmowy Truso, jedno z takich sztandarowych stanowisk okresu wikińskiego, znajduje się na terenie dzisiejszych Niemiec, tuż przy granicy z Danią, już na Półwyspie Jutlandzkim, także przeniósł tę ludność, doszło też do przeniesienia funkcji. Na pewno mamy jeszcze najazd Magnusa Dobrego na Wolin, ale to już mówimy o wieku XI, dosyć późno. No i tyle. Tego nie ma wbrew pozorom tak dużo.
Aż mi trudno uwierzyć, że przybysze z północy, którzy jak wiadomo handlowali niewolnikami, ja rozumiem, że może nie było tu takich bogatych klasztorów jak w Europie Zachodniej, ale mogli się wyprawiać choćby po ludzi, którymi mogli dalej handlować. Przecież wiemy, że Słowianie byli traktowani jak niewolnicy i byli sprzedawani i kupowani choćby na południe.
Zgadza się, tylko zapominamy przy tym o jednej ważnej kwestii. Niewolnikami słowiańskimi handlowali nie tylko kupcy skandynawscy, ale również kupcy słowiańscy. To były zupełnie różne warstwy społeczne, różne warstwy kulturowe i prawdopodobnie również słowiańskie elity czerpały na handlu niewolnikami w tym przypadku słowiańskimi. Więc raczej, kiedy wyobrażamy sobie jakiś udział Skandynawów w tym handlu niewolnikami, który jest przekonującą koncepcją, dobrze potwierdzoną zresztą w źródłach pisanych, w źródłach arabskich. Wiemy o tych słowiańskich niewolnikach. Nawiasem mówiąc, mogli się często dorobić, no, robić nawet, że można powiedzieć, kariery w tym świecie Bliskiego Wschodu, na ile
słynna
oczywiście
Roxolana
pozwalała na to ich, no na ile pozwalała ich pozycja społeczna jednak niewolników, ale to dygresja. No w każdym razie na tym procederze, który był bardzo intratny, korzystali nie tylko Skandynawowie, ale również Słowianie. I to też warto o tym pamiętać. Czyli więc nie wyobrażajmy sobie tego, że to Skandynawowie tutaj najeżdżali na te ziemię, porywali jakieś grupy ludzi i uciekali z nimi. Raczej to były transakcje handlowe już między elitami słowiańskimi a skandynawskimi.
Czyli bardziej prawdopodobne jest, że na przykład do Truso kupcy słowiańscy przywozili ludzi, których Skandynawowie zabierali dalej.
Tak, uważam. Przy czym musimy pamiętać, że cały czas to są jakieś nasze spekulacje. Nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, no chyba, że pojawiły się jakieś nowe źródła. To jest, zwłaszcza w archeologii, bardzo dobra rzecz, dlatego że nam się co jakiś czas może pojawić czy nowe stanowisko, czy nowe znalezisko na terenie jakiegoś już znanego stanowiska, które zmieni trochę naszą wiedzę, chociaż tak szczegółowych kwestii raczej nigdy nie będziemy w stanie tak jednoznacznie rozwiązać.
Mm-hmm. Zanim zadam kolejne pytanie, to myślę, że to jest dobry moment, żeby bardzo gorąco was poprosić o łapki w górę, komentarze, udostępnienia i subskrypcję, a nawet subskrypcję z dzwoneczkiem. Bardzo nam to pomoże w rozwoju, podobnie jak w rozwoju portalu Hismag pomoże wsparcie, którego możecie nam udzielić na różne możliwe sposoby. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Z góry wielkie dzięki. No to a propos rozwoju. Dlaczego wikingowie, mając przestrzeń przed sobą, wikingowie oczywiście w uproszczeniu, dlaczego przybysze z północy, mając tak naprawdę ogromną przestrzeń przed sobą, nie ekspandowali na południe? Przecież struktury państwowej nie było, mogli tak naprawdę objąć całe dzisiejsze ziemie polskie, czy no, ogólnie tę część Europy mogli objąć swoją władzę. Trudno powiedzieć, żeby mogli tam na południu napotkać jakiś większy opór. Dlaczego nie zagarnęli większych obszarów pod swoją jurysdykcję, tak jak na przykład jest z Danelaw w Anglii?
Mhm. To też jest ciekawe pytanie. Zacząłbym od tego, że niekoniecznie było tak, że byłyby to tereny łatwe do zagarnięcia. To znaczy, rzeczywiście nie było jeszcze żadnej scentralizowanej władzy, ale pamiętajmy, że powstanie państw wczesnośredniowiecznych w Europie Środkowej i Północnej to był podobny czas, to znaczy chrystianizacja, przyjęcie chrztu przez Mieszka I, no to są podobne czasy jak chrystianizacja i powstanie państw skandynawskich, prawda? Więc to nie jest tak, że Skandynawia była jakoś lepiej zorganizowana i miała swoje państwa, a na terenach dzisiejszej Polski nie było nic. To od tego bym zaczął. Potem musimy zwrócić uwagę, że jednak w tym czasie już mieliśmy, znaczy już na tych terenach dzisiejszej Polski funkcjonowały sieci grodów, więc jakieś formy umocnień na pewno były, jakieś elity lokalne również były. No i wreszcie warto zadać sobie pytanie, jaki mieliby w tym interes Skandynawowie. W sensie, oni, można powiedzieć, docierali gdzie chcieli. Przypomnijmy, że to byli pierwsi Europejczycy, którzy dotarli do Ameryki Północnej, jeszcze wiele lat przed Kolumbem. To teren dzisiejszej Kanady, gdzie założyli swoją kolonię. Oni skolonizowali Grenlandię, osiedlili się na Islandii, na Wyspach Owczych. Wszystko to jest wczesne średniowiecze. No oczywiście wspomniane przez ciebie Wyspy Brytyjskie. Zakładali ośrodki na południowych wybrzeżach basenu Morza Bałtyckiego. Dotarli do Konstantynopola, próbując tam nawet nieco wojować, prawda? Dotarli na tereny Bliskiego Wschodu, nawet na rubież Europy, gdzieś tam już na tereny niemal Azji Środkowej. Mówi się o obecności ich na terenie Afryki Północnej. Więc tak naprawdę znali świat doskonale, ale osiedlali się tam, gdzie no, znajdowali jakiś interes w tym. Wydaje się, że po prostu tutaj niekoniecznie by mieli ten interes, ani też nie byłoby to dla nich szczególnie łatwe i korzystne.
No dobrze, a czy wiemy coś o tym, żeby wikingowie mieli w Polsce jakąś taką funkcję państwotwórczą, bo są takie teorie, one sięgają jeszcze chyba XIX wieku, zwłaszcza teorie niemieckie, że Polacy nie mogli sami z siebie stworzyć żadnej organizacji państwowej. Musiał być jakiś czynnik zewnętrzny i właśnie wikingów o to podejrzewano. Czy mamy podstawy, żeby sądzić, że tak jak w przypadku Rusi na przykład, tak i u nas ci wikingowie może nie stworzyli, ale byli jakimś czynnikiem, który sprawił, że państwo powstało?
Zdecydowanie możemy odrzucić te koncepcje. One sięgają XIX wieku, choćby koncepcja polskiego historyka Karola Szajnochy, który właśnie przypisywał tę funkcję państwotwórczą Polski Piastowskiej jakimś elitom skandynawskim. No nie ma żadnych przesłanek, które by mogły to potwierdzić.
To znaczy, skąd on to wziął? To było tylko przypuszczenie na zasadzie, że Słowianie nie mogli stworzyć coś sami?
Nie, raczej na zasadzie pewnej analogii, no bo jeżeli Skandynawowie założyli Ruś Kijowską, powstała tam dynastia Rurykowiczów, która się później zeslawizowała, bo oczywiście pamiętamy Olek Mądry, Igor, to tak naprawdę nie Olek, tylko Helgi, nie Igor, tylko Ingvar, no to była dynastia skandynawska. I rzeczywiście na wschodzie tak było. To w korzeniach rzeczywiście Ruś jest skandynawska. Natomiast jeśli chodzi o tereny Słowiańszczyzny Zachodniej, w tym również państwa Piastów, no nie mamy nic, co mogłoby nam to potwierdzić. To znaczy, to była taka koncepcja na zasadzie budowania pewnej analogii. Jeżeli natomiast spojrzymy czy na źródła pisane, które nie odnotowały nic takiego, czy na źródła archeologiczne. No nie ma żadnych świadectw archeologicznych, które wskazywałyby na obecność Skandynawów na terenie państwa Piastów przed samym schyłkiem wieku X albo początkiem wieku XI. No nie ma nic, czyli najpierw powstaje państwo Mieszka, dopiero potem docierają na te tereny Skandynawowie. Nie mamy żadnych artefaktów, które można byłoby powiązać, a gdybyśmy mówili tutaj o jakiejś funkcji państwotwórczej, no to spodziewalibyśmy się naprawdę wielu wspaniałych, potężnych odkryć, czegoś, co po prostu wskazywałoby jasno na elitarną rolę, na duży udział i dużą obecność tego żywiołu skandynawskiego. Tego po prostu nie ma. Mhm.
No ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że to może są takie dowody, ale wy, archeolodzy, ich jeszcze nie znaleźliście. Można obronić każdą tezę.
No to jest zawsze trudne w dyskusji, natomiast jasno możemy wskazać, że przebadanych w tej chwili jest wiele kluczowych stanowisk z terenu Wielkopolski, tej sieci grodów, która funkcjonowała w końcu X i wieku XI. I clue tego jest takie, że no nie ma tam zbyt wielu wątków skandynawskich, to znaczy są jakieś pojedyncze przedmioty, przy czym wcześniej wydawało się wielu archeologom, że jest tych artefaktów trochę więcej. Sęk w tym, że one, nawet jeżeli w jakimś tam stopniu były podobne, w czymś przypominały te zabytki znane z Europy Północnej, no to nie znajdowały żadnych dobrych analogii w Skandynawii. To znaczy to były po prostu lokalne, elitarne przedmioty słowiańskie, więc pomijając naprawdę niezbyt niedużą liczbę artefaktów skandynawskich i to już z wieku XI, no to nie ma tak naprawdę nic. Ich się trochę pojawia, tych artefaktów, no i tutaj dochodzimy do ciekawej koncepcji, która do kilku ciekawych koncepcji, próby wytłumaczenia, skąd one się w ogóle wzięły w takim razie, te skandynawskie przedmioty w domenie piastowskiej tego przełomu X-XI wieku.
No to z handlu w takim razie, skoro przybywali, skoro Słowianie z nimi handlowali, to pierwsza jakby myśl rodzi się, że z handlu.
Jestem jej zwolennikiem. Uważam, że możemy rozpatrywać to jako świadectwa być może próby podtrzymania upadającego procederu handlu niewolnikami. Tak ja to widzę. To jest moja koncepcja. Na przykład profesor Urbańczyk wskazuje, że mogą to być przedmioty stanowiące pozostałości po orszaku, który towarzyszył wygnanej siostrze Bolesława Chrobrego, znanej u nas pod imieniem Świętosława, o której wiemy, że Świętosława prawdopodobnie się nie nazywała. Świętosława była córką Mieszka I, siostrą Bolesława Chrobrego, a zarazem żoną Svena Widłobrodego i Eryka Zwycięskiego. No i z czasem została wygnana ze Skandynawii, wróciła do brata na tereny domeny piastowskiej. No i tutaj ten powrót, wydaje się, że słuszny jest domysł profesora Urbańczyka, że towarzyszył, no musiała towarzyszyć temu powrotowi pewna oprawa, więc jakiś orszak ludzi wracających, przybywających wraz z nią z północy, no musiał mieć przedmioty wykonane tam na miejscu i mogą to być ślady obecności tego Bożego Orszaku i powrotu Świętosławy. Jeszcze inni badacze wskazują, że na przykład mogły być to ślady po grupach jakichś wojowników z Europy Północnej, takich drużyn, które współpracowały z Piastami. Tu dla mnie mało przekonujące jest to, że tak naprawdę nie znajdujemy za bardzo argumentów. To znaczy, to jest taka teza jak każda inna, którą trochę trudno jest poprzeć materiałem archeologicznym. Nie mamy za bardzo broni skandynawskiej, ale też musimy się zastanowić, czego tak naprawdę byśmy oczekiwali, żeby potwierdzić obecność tych skandynawskich wojowników. Te przedmioty z pochodzenia północnego odkrywane w domenie piastowskiej są dosyć zróżnicowane. Niekoniecznie musiały należeć do jakichś grup wojów. Także są różne koncepcje, które to tłumaczą. Z całą pewnością koncepcja związana z tworzeniem się zrębów państwowości piastowskiej, wczesnego państwa piastowskiego, no to nie jest to.
Ale to jest ciekawe o tyle, że do dzisiaj ta narracja istnieje u naszych zachodnich sąsiadów, a w sumie okazuje się, że ona nie jest kompletnie niczym poparta.
To nawet nie wiedziałem, że jeszcze ktoś powtarza te...
Tak, no zapewne nie w świadku naukowym, tylko bardziej w publicystyce jest to obecne. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę jest to już dawno zweryfikowane i nie ma ku temu żadnych przesłanek.
No, środowisko zarówno historyków, jak i archeologów patrzy tutaj na to jednoznacznie. Chociaż nawet, że tak powiem, w Polsce zdarzają się nienaukowe teksty, które oczywiście są merytorycznie niskiej wartości, ale próbują dowodzić tutaj jakiegoś szczególnego udziału żywiołu skandynawskiego w powstaniu państwa Piastów. No, nie mamy po prostu
albo na przykład, podstaw. Albo na przykład, że Wikingowie nie byli w stanie podbić Wielkiej Lechi.
No tak, no tak naprawdę papier wszystko przyjmie, można pisać różne rzeczy. Z perspektywy archeologa, który bada różne zjawiska, musimy pamiętać, że ja nie patrzę na to, że chciałbym znajdować rzeczy skandynawskie, czy wolałbym słowiańskie. To jakby nie budzi żadnych szczególnych emocji. Bardziej to jest kwestia tego, żeby się dowiedzieć, na co patrzymy. Czyli właśnie chcemy odkryć, dowiedzieć się, co to jest. Z kolei mierzymy się z czymś takim, że rzeczywiście te najpierw pojawia się teza, okej, musimy znaleźć tutaj dowieść, że byli ci Wikingowie wszędzie i byli ważni, no i pod taką tezę powstają takie lub inne teksty. No cóż, nie wymieniajmy, nie komentujmy może, bo to...
No dobrze.
Znaczy nie widzę szczególnego sensu, żeby poświęcać temu więcej uwagi, z tego względu, że to już zostało opracowane naukowo. Mamy tutaj jakby konsensus środowiska i po prostu wejdziemy w rolę no, kogoś, kto dyskutuje z kimś, z kim nie ma sensu dyskutować, bo nie jesteśmy się w stanie argumentami już tutaj przekonać.
Jasne, jasne, oczywiście. Powiedz jeszcze, wrócimy sobie na chwilę do Truso, do bliskiego twojemu zapewne sercu i bliskiego ci geograficznie, ale powiedz jeszcze, bo podejrzewam, że jeżeli już jakaś świadomość obecności Wikingów, Skandynawów w Polsce czy na ziemiach polskich jest, to przede wszystkim kojarzy się z Wolinem, ze słynnym Jomsborgiem. Też jak ktoś, tak jak ja uwielbia komiksy i na Kajku i Kokoszu się wychował, to ten Jomsborg też będzie kojarzył. To o co chodzi z tym Jomsborgiem? Czy to też była takie emporium, taka faktoria handlowa, taka półkolonia skandynawska?
Wolin był osadą słowiańską, ważnym, dużym ośrodkiem handlowym, ale słowiańskim.
Nawet metropolią tylko, na swoje czasy.
Tak, zdecydowanie no, miał wszystko to, co budziło wówczas podziw, chociaż wciąż gdybyśmy porównywali Wolin do, nie wiem, ówczesnej choćby Kordoby czy Konstantynopola, no to jest jakaś malutka osada. Natomiast w tym rejonie i funkcje, jakie pełnił, no to wszystko było absolutnie wyjątkowe. Spotykali się tam ludzie różnych kultur, różnych wyznań, kupcy, prawda? No, wyjątkowe, wspaniałe miejsce. ośrodek słowiański, ale żeby nie było zbyt łatwo, to jednak z pewnym udziałem i obecnością Skandynawów.
Jeżeli spojrzymy na ośrodki rzemieślniczo-handlowo-portowe, takie jak Truso, Birka, Hedeby, one były założone przez Skandynawów. Wolin nie był tak zorganizowany. To jest kwestia budownictwa, organizacji przestrzeni osadniczej. Tam było inaczej. To była osada słowiańska, ale pewien epizod w dziejach tego Wolina, stosunkowo późny, chociaż być może też wcześniej byli jacyś Skandynawowie tam obecni, ale ten taki najmocniej zaznaczony to jest stosunkowo późny, należy również do Skandynawów, przy czym to nie jest tak, że nagle cała osada zmieniła swoją, nie wiem jak to określić, tożsamość, czy to czym właściwie jest ta osada i zamieniła się w jakiś ośrodek skandynawski, wikiński. Jakaś część Wolina po prostu była zamieszkiwana przez grupy Skandynawów i to tyle.
Mhm. A wracając do, tak jak powiedziałem, bliskiego ci Truso, to jest o tyle ciekawe, zresztą sam o tym wspomniałeś, że w ogóle wiadomo było, że Truso istniało, było poszukiwane od wieków, natomiast nikt nie był w stanie powiedzieć, gdzie ono dokładnie było. To była taka szczątkowa informacja, jedna jedyna z sag się zachowała, która dawała jakąś podpowiedź, gdzie mogło się znajdować, tak?
Nie do końca ssak, to jest tak naprawdę relacja anglosaskiego podróżnika Wulstana, który na polecenie króla Wessexu, Alfreda Wielkiego, wyprawił się z Hedeby do Truso. No i on opisał tę podróż i celem podróży, celem w sensie tego, po co on w ogóle popłynął w tym wschodnim kierunku, no to było zbadanie Prusów. To zapewne była jakaś taka misja typowa, którą powierzano wówczas kupcom, niekiedy misjonarzom, żeby zbadać, kim byli ci Prusowie.
Mhm. Nie wiemy, Święty Wojciech takiej misji nie skończył za dobrze jako misjonarz.
No, on już był misjonarzem i raczej niekoniecznie badał tych Prusów. Była już jakaś wiedza o Prusach, a właśnie ta wiedza o Prusach wzięła się w dużej mierze dzięki Wulfstanowi, który opisał, kim są Prusowie. I to jest dla wielu historyków chyba najciekawsza część jego relacji. Natomiast dla archeologów i wszystkich, którzy interesowali się no, tym osadnictwem rejonu ujścia Wisły, no to zagadkowe wydawało się Truso. Wspomniana została taka nazwa. Można było domniemywać, że jest to jakiś port, z którego, do którego dopłynął ten Wulfstan, prawda? Czyli jakaś enigmatyczna postać, bo nie do końca wiadomo nawet, kim jest ten Wulfstan. Mówimy podróżnik, niektórzy mówią, że to był żeglarz. Są badacze, którzy uważają, że właśnie misjonarz. Na pewno jakaś ważna osobistość na dworze króla Alfreda, no i popłynął z tego Hedeby, popłynął do Truso. I oprócz tego, że opisał bardzo ciekawie dzieje Prusów, no to opisał też samą swoją podróż. Ile dni płynął, jak, co miał po lewej, co miał po prawej stronie. Dzięki tak szczegółowemu opisowi tej relacji, tej podróży, wiemy mniej więcej, gdzie szukać, wiadomo było, gdzie mniej więcej szukać Truso. No i na fali odkryć Schliemanna i w ogóle tego, powiedzmy, konstytuowania się archeologii jako dyscypliny naukowej, jeszcze starożytnicy, historycy niemieccy związani z Elbingiem, wówczas nie Elblągiem, byli zainteresowani tym, no, żeby zidentyfikować, znaleźć te Truso. No i tak się jeszcze w XIX wieku rozpoczęły te poszukiwania.
To jeszcze dodajmy, jaka była ta wskazówka? To znaczy, co wskazywało na to, że to będzie koło Elbląga?
Jest taki fragment mówiący: od wschodu spływa tutaj do Zalewu Estyjskiego rzeka Ilfing, z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso. Więc wspomniał Wulfstan o Truso, odnotował rzekę Ilfing, czyli dzisiejszą rzekę Elbląg, Zalew Estyjski, czyli Zalew Wiślany. No więc wiadomo było, że gdzieś w okolicach rzeki Elbląg, gdzieś w okolicach Elbląga należy tego Truso szukać. No i tym tropem poszli właśnie wspomniani przeze mnie badacze, historycy, później również archeolodzy. Przeprowadzono badania archeologiczne, poszukiwano tego Truso bez skutku. W sensie natrafiono na jakieś nawet ślady jeszcze przed II wojną światową. Między innymi to, o czym wspominałem wcześniej, teren dzisiejszego
dzisiejszego Zatorza w Elblągu pole nowomiejskie i te niewielkie cmentarzysko z grobami elitarnymi, grobami kobiecymi z okresu wikińskiego. Uważano, że może to jest truso. Wskazywano w różnych punktach w okolicy Elbląga. No ale cały czas to nie było to. Cały czas nie było śladu osady. Natomiast ona stała się już w międzyczasie legendą. Do tego stopnia, że w Elbingu była ulica Trusostrasse, to jest dzisiejsza ulica Mickiewicza, Trusoschule, dzisiejsza szkoła podstawowa numer 4. Jeśli mnie pamięć nie myli, również nawet jakieś drogerie nosiły nazwę Truso, więc dla mieszkańców to było coś naprawdę ważnego. Stało się to elementem jakiejś takiej lokalnej tożsamości, lokalnej kultury. No i co jest zaskakujące, że po II wojnie światowej dochodzi do właściwie całkowitej wymiany ludności. Pojawiają się zupełnie nowi osadnicy, polscy osadnicy, zamieszkują Elbląg, ale ta legenda przetrwała. Powstają zakłady odzieżowe Truso, powstaje międzyszkolny klub sportowy Truso. No i kontynuowane są też poszukiwania Truso już przez polskich archeologów i kolejne próby też nieskuteczne. Długo, długo nie udawało się wskazać właściwej lokalizacji, aż do 1981 roku. No i tu się pojawia ten mój wątek rodzinny, kiedy mój ojciec, Marek Jagodziński, jako młody archeolog wówczas po studiach, przemierzał rowerem typu Huragan. Dla tych z Państwa, ze słuchaczy, którzy nie znają tych rowerów, to są takie szosowe, sportowe rowery, tylko z pewnymi modyfikacjami, żeby dało się jeździć po terenach Wysoczyzny Elbląskiej, czyli tutaj nie szytki, a koła.
Marzenie każdego kolarza, chłopaka w PRL-u.
Myślę, że tak. No, ojca nie było wówczas stać na samochód. Jeździł, poruszał się rowerem. No i tym rowerem przemierzał nieprzypadkowo, a celowo, poszukując właśnie tej osady Truso, tereny Wysoczyzny Elbląskiej. Zainspirował go do tego jego mistrz, profesor Jerzy Okulicz-Kozaryn, który wskazał, że gdzieś te Truso jednak musi być i trzeba je znaleźć. No i udało się w miejscowości Janów Pomorski, dzisiaj to jest Janów, tata natrafił na fragmenty bursztynu, kości, ceramiki na polu. No i to był jasny sygnał, że jest to jakieś stanowisko archeologiczne. No i wówczas nie było wiadomo, że
to jest Truso.
Na polu, to jest Truso, tak. I nie było też wiadomo właściwie, czego się po Truso spodziewać. No bo to, co zostawił Wulfstan w swojej relacji, no o samym Truso nie mówiło dosłownie nic. No poza tym, gdzie mniej więcej jest zlokalizowane. Ale o samej osadzie, czy też, jak można było wówczas domniemywać, raczej porcie, nie było wiadomo od Wulfstana nic. Można byłoby się domyślać, że będzie to jakieś osadnictwo pruskie, bo mówimy o terenach zachodnio-bałtyjskich, pruskich. Dopiero szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne pokazały, czym rzeczywiście jest Truso. Ujawniły jego skandynawski charakter, cała kultura materialna, która zupełnie nie odpowiada tej kulturze społeczności pruskich. Organizacja przestrzeni osadniczej, budownictwo i tak dalej. No, okazało się, że to wszystko jest analogiczne do osad tego typu, ale z Europy Północnej.
I mamy tam ślady takich typowych wikińskich budowli, które znamy z popularno-naukowych różnych opracowań, czy nawet z popkultury. Zachowało się coś takiego?
No, zachowały się ślady na przykład po długich domach, czyli to jest coś, co bardzo mocno odróżnia Skandynawów od Słowian. To jest kwestia budownictwa. Słowianie mieszkali w ziemiankach i półziemiankach, czyli budynkach na planie takiego prostokąta, nieco zbliżonego do kwadratu, z paleniskiem w jednym z narożników. Natomiast Skandynawowie tworzyli budynki z takimi trzema głównymi izbami. Były to długie domy, większe zdecydowanie od ziemianek. No zupełnie inny
inny sposób tworzenia tej przestrzeni do życia. Także to już jest taka pierwsza różnica, przy czym nie wiem, jak wyobrażają to sobie słuchacze, no, te ślady, to nie jest tak, że wykopaliśmy, nie wiem, jakąś ścianę, czy jakiś, nie wiem, inny element struktury takiego domu, to były po prostu ślady w ziemi, takie cienie, prawda, które pokazują, że w tym miejscu znajdował się jakiś obiekt, jakiś budynek. Także to są ślady między innymi po budynkach, po pracowniach. No te budynki są charakterystyczne dla Skandynawów. Również ślady po łodziach, bo łodzie jako takie się nie zachowały, ale właśnie kształty widoczne są w badaniach, które zostały przeprowadzone. No i przede wszystkim cała kultura materialna, zwłaszcza tutaj podkreślam biżuteria, bardzo mocno związana ze Skandynawami.
Mieliśmy jakiś skarb wikingów w Truso?
A tak się składa, że jeden skarb składający się z kilkunastu monet srebrnych może nie jest tak spektakularny. To znowu podejrzewam, że takie popularne wyobrażenie, kiedy usłyszymy skarb, no to wyobrażamy sobie, że skarb, czyli trochę jak u Indiana Jonesa, że będą...
Taka skrzynia ze złotem, z klejnotami, tak? Korony jakieś.
O tak, to jest takie powszechne wyobrażenie. W archeologii rozumiemy to trochę inaczej. Częściej używamy terminu nie skarb, a depozyt, czyli coś, co zostało intencjonalnie złożone do ziemi. Przyczyny mogły być różne. Może na przykład dochodziło do zagrożenia jakimś konfliktem, może to była po prostu kwestia przechowywania, mogły to być jakieś kwestie, nie wiem, wotywne, religijne, różne przyczyny, ze względu na które ukrywano przedmioty pod ziemią.
Czyli jeżeli, tu taka dygresja rodzinna, jeżeli mój dziadek na ziemiach odzyskanych, skąd pochodzę, tak zwanych odzyskanych na Dolnym Śląsku, znalazł pod ziemią szczelnie zapakowane, zapeklowane mięso, które Niemcy uciekając stamtąd zapewne zostawili sobie na czas, kiedy tam wrócą, to też jest skarb.
Dobrze, oczywiście wszystko zależy od tego, jak będziemy tutaj to kategoryzować, ale rzeczywiście to nie jest tak, że skarb to jest coś, co musi mieć, co musiało być stworzone, nie wiem, ze złota, srebra.
Żeby mieć ogromną wartość materialną.
Tak, no zwykle takie jest też skojarzenie, że te skarby rzeczywiście często mają dużą wartość materialną. Te najbardziej spektakularne skarby skandynawskie z wczesnego średniowiecza, no mają nawet złoto, no są rzeczywiście wspaniałe. Natomiast to, co zostało odkryte podczas badań archeologicznych w Janowie Pomorskim, w Truso, no to jest mniejszy skarb, można powiedzieć kilkanaście monet. Pozornie może nic wielkiego, ale kiedy przyjrzymy się tym monetom, ich historii, bo oprócz dirhemów jest również jedna sasanicka drachma, bardzo ciekawa, czyli moneta perska, która już w momencie, w którym dotarła do Truso, zapewne jej wartość to była po prostu jako kruszec srebrny, ale już wtedy można powiedzieć była czymś w rodzaju zabytku, no bo wtedy miała już około 150-200 lat przynajmniej, prawda? Kiedy trafiła to z czasów Chosroesa II, władcy perskiego. Jedyna moneta, na której te drachmy to monety, na których widać jeszcze przedstawienie władcy, czyli jeszcze przed podbojem islamskim. Później to, co powstawało, te dirhemy już są, już nie mają wizerunku władcy, mają różnego rodzaju inskrypcje. No i teraz tak, mamy tę jedną drachmę, mamy dirhemy, łącznie to jest tam kilkanaście monet. Można powiedzieć niby nic wielkiego, ale z drugiej strony możemy szacować, że tak wskazywali eksperci, że no, wartość tego skromnego skarbu to i tak pozwoliłaby dobrze, godnie żyć całej rodzinie przez cały rok. Przy czym rodzinę to raczej rozumiemy jako taki model zdecydowanie większy niż współcześnie.
No dobrze, czyli mamy Truso. Wiemy, że miejsce odkryte przez twojego tatę, że stanowisko odkryte przez twojego tatę to Truso. Jest to już potwierdzone. No to chciałoby się mieć tam taki drugi biskupin jakiś, żeby sobie móc wejść, pochodzić między tymi chatami wikińskimi. Czy to jest możliwe albo będzie kiedyś możliwe?
Świetne pytanie. Powiem ci, że jest to, nie ukrywam, moim marzeniem. Ja jako
Elblążanin. Uważam, że to jest już nie tylko jako badacz historii, badacz wczesnego średniowiecza, czy ktoś, kto interesuje się historią Trusów, Wikingów i tak dalej, to już nawet nie z tej perspektywy, ale uważam, że po prostu jako mieszkaniec Elbląga dostrzegam w tym ogromny potencjał turystyczny, taki naprawdę gigantyczny. No, czy jest coś równie przyciągającego, równie działającego na turystów jak Wikingowie, jak bursztyn, a mamy tu i Wikingów, i bursztyn w przypadku tej osady, więc wydaje mi się, że potencjał jest ogromny. Przy czym taka inwestycja jest na pewno kosztowna. Trzeba też mądrze wybrać miejsce, w którym mogłaby zostać wykonana. To nie do końca do mnie pytanie, czy to powstanie, ani też jaki będzie miało kształt, jeżeli będzie taka decyzja, żeby powstało. Natomiast staraliśmy się wiele lat jako Stowarzyszenie Miłośników Truso, żeby taka forma muzeum archeologicznego na wolnym powietrzu powstała. Czy w Elblągu, czy w Janowie, czy jeszcze w jakimś innym miejscu, po to, żeby z jednej strony popularyzować historię tej naprawdę niezwykłej perły w polskiej archeologii. Naprawdę to jest bardzo wyjątkowe stanowisko. Więc z jednej strony to jest kwestia popularyzacji, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest naprawdę świetny, wielki potencjał na gotowy produkt turystyczny. Przy czym no, biskupin powstawał w bardzo specyficznym momencie, w czasach pewnych no, rodzących się nacjonalizmów. Był też taką odpowiedzią na to, że jednak tutaj taką lansowaną, że jest to jednak jakaś osada w pewien sposób prasłowiańska, mimo że no, zupełnie nie w ten sposób archeologia dzisiaj tłumaczy pradzieje, ale no, jakaś taka narracja się tam przebijała, więc też pewne zapotrzebowanie polityczne na to, żeby pokazać, że oto nic germańskiego tam nie ma, a jest jakaś lokalna wielka osada, w której zachowały się zresztą tam szczątkowo jakieś formy oryginalnego osadnictwa, no to można stworzyć coś w rodzaju właśnie takiego skansenu archeologicznego. Mówimy o czasach drugiej RP, no a dzisiaj mamy...
Kiedy było trzeba zwalczać, dodajmy do tego kontekst, po prostu kiedy trzeba było walczyć z tym no, żywiołem niemieckim i propagandą mówiącą, że Wielkopolska to pragermańskie ziemie.
Otóż to bardzo celnie to ująłeś, więc to też oprócz tego, tej całej kwestii związanej ze słuszną popularyzacją wiedzy archeologicznej, no to również miało właśnie taki pewien wymiar polityczny.
A Truso nie ma, no bo w zasadzie nie jest świadectwem.
Nie musimy już dzisiaj walczyć tak. Na całe szczęście za pomocą nauki z jakimiś tezami politycznymi. Cieszę się, że możemy się oddać po prostu samym badaniom przeszłości, ale bardzo chciałbym, żeby rzeczywiście one były godnie popularyzowane. Wydaje mi się, że jest to szansa, którą mam nadzieję, że kiedyś moje ukochane miasto wykorzysta, bo może to być po prostu wyjątkowe miejsce na skalę całej północnej Polski.
Tym bardziej, że Truso znajduje się właściwie rzut beretem od drogi ekspresowej numer 7, czyli setki tysięcy mieszkańców Polski jadących nad morze co lato mogłoby się zatrzymać, zjechać sobie z drogi ekspresowej i zatrzymać się w pięknym skansenie pokazującym wikińską przeszłość tych rejonów. To jeszcze tylko dodajmy...
Przepraszam, to jeszcze ja ci muszę wejść w słowo,
śmiało.
Bo jeżeli jedziemy czy z Gdańska w stronę Warszawy, czy z Warszawy w stronę Gdańska i przejeżdżamy na wysokości jeziora Druzno drogą ekspresową S7, no to przejeżdżamy przez strefę peryferyjną osady Truso. Tam były robione badania archeologiczne, więc jedziemy generalnie po terenie osady. To nawet nie to, że blisko, ale jadąc po prostu z Warszawy do Gdańska przejeżdżamy przez stanowisko archeologiczne. Wcześniej zostały po prostu przeprowadzone odpowiednie badania archeologiczne poprzedzające inwestycje, ale de facto tak, to nachodzi na teren osady.
Czyli jeżeli jechaliście z Warszawy do Gdańska drogą ekspresową numer 7, prawdopodobnie przejeżdżaliście po śladach wikińskiego domu.
To jeszcze bardziej muszę to skomplikować, bo to strefa peryferyjna, jak wiele nam wskazuje.
To po chlewie, to po polu w takim razie.
No nie wiemy po czym dokładnie, wiemy po czym dokładnie. To jest jeszcze kwestia chyba do dalszych badań, ale wiele wskazuje na to, że jednak po śladach słowiańskich, przynajmniej te budynki, wyglądają, no znajdują dobre analogie na terenie Słowiańszczyzny, uwaga, wschodniej. Być może jakieś grupy Słowian wschodnich, być może ktoś z Rusi razem z tymi Skandynawami tutaj przybył. To jest jeszcze w ogóle kwestia, którą chcielibyśmy dalej badać, ale to na pewno nie były budynki skandynawskie w tej strefie peryferyjnej. Coś się tam różni. Jaka jest ich dokładna specyfika? Myślę, że tutaj jeszcze będziemy my jako archeolodzy dyskutować trochę na ten temat, bo strefa centralna, portowa tej osady zdecydowanie jest taka typowo skandynawska, a w strefie peryferyjnej coś ciekawego się tam dzieje. No i właśnie tak jak będziemy jechać samochodem w kierunku Gdańska albo z Gdańska w kierunku Warszawy, będziemy na wysokości tego jeziora Druzno, mamy tu raczej do czynienia oczywiście z osadą Truso, ale ta zabudowa trochę się różni, więc no długiego domu wikińskiego raczej tam nie było.
No dobrze, no to już tak zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam cię jeszcze, dlaczego Truso w którymś momencie skończyło swoją historię, tak? Nie przetrwało, nie wiem, nie zeslawizowało się, nie przejęli go Słowianie i też jakby idąc za ciosem, czy mamy przykłady takich osad, o których wiemy, że zostały założone przez przybyszów z północy, a które po prostu naturalnie przeszły w osady już z ludnością słowiańską, zeslawizowały się?
Ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o to, o samo Truso, no to ono funkcjonowało od końca VIII do schyłku X wieku, więc dosyć długo. I cały czas to była ta skandynawska enklawa, cały czas całe rodziny skandynawskie, mężczyźni, kobiety, dzieci zamieszkiwali, nie tylko sezonowo, to nie był jakiś port, do którego od wiosny do wczesnej jesieni przybywali ludzie, tylko cały czas mamy tam świadectwa związane również z ich aktywnością zimową, na przykład łyżwy, raki do chodzenia po lodzie, więc ona była używana, wykorzystywana przez cały czas, mamy tutaj naprawdę długi okres. No i teraz zwróćmy uwagę, co się dzieje. Dochodzi do ogromnych przeobrażeń w całej Europie. Pojawiają się wczesne państwa chrześcijańskie w Europie Północnej. Powstaje państwo Piastów, czyli mamy do czynienia z ogromną siłą religijno-polityczną, jaką jest chrześcijaństwo, które ekspanduje. Organizują się już inaczej te wczesne monarchie. Generalnie mówi się, że wcześniej te tereny Słowiańszczyzny Zachodniej, tereny Europy Północnej rozpatrujemy, jeśli chodzi o jakąś kwestię taką polityczną, w ujęciu jakiegoś modelu wodzostwa. Natomiast tutaj już powstają wczesne państwa, zdecydowanie bardziej rozwinięte administracyjnie, z silniejszą armią, większe. Więc tak naprawdę te przeobrażenia polityczno-religijne zadają kres całemu okresowi wikińskiemu. I Truso nie jest tutaj wyjątkiem. Birka, funkcjonująca na terenie dzisiejszej Szwecji, jej miejsce zajmuje Sigtuna. W miejsce Hedeby powstaje Szlezwik. Jeśli chodzi o Truso, wydaje się, że po czasie mógł być to Gdańsk, być może przez pewien okres ciekawe stanowisko w miejscowości Ciepłe. Mamy w każdym razie do czynienia z ogromnymi przeobrażeniami. Nie stało się nic spektakularnego, natomiast nie było już zapotrzebowania na taki model osadnictwa, jaki był wcześniej, na taki model handlu. Zanika handel niewolnikami. Wiemy o tym, że ten proceder zaczyna się kończyć mniej więcej w czasie, kiedy zaczynają rozwijać się te wczesne państwa w Europie Północnej i w Europie Środkowej, kiedy rozwija się chrześcijaństwo, więc kiedy ono ogarnia coraz większą liczbę mieszkańców tych terenów Słowiańszczyzny Zachodniej i Europy Północnej.
Także, no rozumiem,
no to
ale
są szersze procesy.
Jasne, rozumiem, ale jak patrzę sobie po prostu na wizualizacje, ja wiem, że one są oparte na badaniach archeologicznych, ale są mimo wszystko pewne taka licentia poetica, ale no jeżeli patrzę na wizualizację Truso, no to widzę potężne miasto, które wystarczyłoby w okresie chrześcijaństwa, no, postawić tam kościół i zmieniamy szyld, jedziemy dalej. Tak się nie stało. Ci ludzie stamtąd po prostu wyszli.
No przede wszystkim nie było też po co funkcjonować tym osadom. Upadł ten model handlu, handlu po Bałtyku. Kończy się też ten handel niewolnikami. Także te wszystkie przeobrażenia z terenu ówczesnej Europy wpływają też na to, że po prostu w naturalny sposób zadały też kres tym osadom rzemieślniczo-handlowo-portowym, tym emporium, w tym między innymi również Truso.
Czyli krótko mówiąc, nie stoi za tym żadna tajemnicza siła, tylko po prostu nie było potrzeby, żeby Truso dalej istniało, więc ludzie zostawili te swoje drewniane zabudowania i przenieśli się gdzie indziej, krótko mówiąc.
Zgadza się, no takie procesy obserwowaliśmy jeszcze wiele razy w różnych innych kontekstach historycznych, kiedy jakieś miejsca były porzucone w momencie, w którym przestały być po prostu opłacalne. Najprawdopodobniej również tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem. Nie mamy żadnych wskazań, żeby doszło do jakichś szczególnie dramatycznych wydarzeń, ani też, żeby ktoś próbował w jakiś sposób przeobrazić Truso w osadę o innej specyfice. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy wątek, bo zapytałeś, jeśli dobrze pamiętam, o to, czy dochodziło do slawizacji tak. jakichś miejsc. Otóż nie mamy takich przykładów, żeby miejsca jakieś, czy były slawizowane, czy odwrotnie. Natomiast możemy wskazać, że na przykład Słowianie brali udział we wznoszeniu skandynawskich grodów pierścieniowych w czasach Haralda Sinozębego, na przykład Fyrkat, Trelleborg. Mamy tam badania przekonująco wskazujące na obecność Słowian na okolicznych cmentarzyskach.
To byli rzemieślnicy, którzy pojechali do pracy za granicą, czy to byli niewolnicy?
Raczej mówimy o osobach o stosunkowo wysokiej pozycji społecznej, ze względu na to, że odkrywane są również elementy kultury materialnej Słowian na tych cmentarzyskach, na których widoczni są Słowianie. Co więcej, mamy nawet w niektórych miejscach, jak na przykład Roskilde, całą dzielnicę, która się nazywała Windeboder, czyli w takim tłumaczeniu wolnym, powiedzielibyśmy słowiańskie kramy, słowiańskie chaty i rzeczywiście badania archeologiczne pokazały, że w Windeboder odkryto między innymi słowiańskie okucia pochewek noży, czy słowiańską ceramikę. Także mamy tutaj i tę toponomastykę słowiańską, czyli tę nazwę lokalną, która zachowała pamięć o Słowianach, to z jednej strony, a z drugiej archeologię. I to nie tylko tam, bo są takie wyspy Lolland, Falster, Mön, gdzie odkryto, gdzie znajduje się kilkadziesiąt miejscowości, które w swoich nazwach mają, w swoich nazwach widać, w tych nazwach widać pochodzenie słowiańskie. To są nazwy takie jak Bylice, czyli Bylica, Ulice, Ulica, Tilice i tak dalej. Jest na przykład Fribrodre, czyli Przybrodzie. Tam też prowadzono badania archeologiczne, też są wskazania, że byli tam obecni Słowianie, także to są ciekawe stanowiska, ciekawe spostrzeżenia i to dosyć mocno zadaje kłam tej takiej zero-jedynkowemu spojrzeniu na pewną domniemaną wrogość między Słowianami a Skandynawami. To było zdecydowanie bardziej złożone.
Czyli pytałem o to, czy Wikingowie ekspandowali na południe, a okazuje się, że to my ekspandowaliśmy na północ. No dobrze, dziękuję ci bardzo za rozmowę, Jakubie. Wikińskie ślady, rozumiem, możemy oglądać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu, w którym na co dzień pracujesz i rozumiem, że do którego zapraszasz. Ja bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś nam czas, żebyś pierwszym gościem nowej formy podcastu Histmaga Historia w cztery oczy. Cóż, jeszcze raz wielkie dzięki.
Bardzo miło mi było tutaj gościć. Dzięki wielkie za rozmowę i oczywiście tak, serdecznie zapraszam do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. Wszystkich, którzy są zainteresowani tą historią wczesnośredniowiecznej Skandynawii, bo okazuje się, że te historie możemy też opowiadać na miejscu w Polsce i oglądać te wspaniałe świadectwa archeologiczne na wystawach, które znajdują się w Polsce, a nie w Skandynawii. Także gorąco zapraszam i jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
czy na hasło HistMag będzie specjalne, indywidualne oprowadzanie w twoim wykonaniu?
Będziemy mogli o tym porozmawiać.
Super, bardzo ci jeszcze raz, Jakubie, dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dzięki, pozdrowienia.
No i dziękuję wam bardzo za wysłuchanie całej rozmowy. Jeśli wam się podobała, kliknijcie proszę łapkę w górę. Nic was to nie kosztuje, a nam bardzo pomoże w docieraniu do kolejnych osób zainteresowanych historią. Zachęcam też do komentowania. Napiszcie, co wam się podobało, co wam się może podobało trochę mniej. Będziemy mieć bardzo cenny feedback od was. I zachęcam oczywiście do subskrypcji. Będzie więcej ciekawych rozmów na historyczne tematy już wkrótce. A jeżeli uznacie, że warto wspierać portal HistMag i to, co robimy, to wszelkie informacje znajdziecie w opisie tego filmu. Bardzo wam dziękuję. Dawid Miązek, do usłyszenia już niedługo.